Otwórzmy Słowo Boże. Na początek, na psalmie 28, przepraszam, 26. Przeczytam od wersetu 2 do 12. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz mnie. Poddaj próbie moje nerki i serce. Mam bowiem Twoje miłosierdzie przed oczyma i postępuję w Twojej prawdzie. Nie zasiadałem z ludźmi próżnymi i nie zadaję się z obłudnikami. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z niegodziwymi nie usiądę. Umyję w niewinności swoje ręce i obejdę Twój ołtarz, Panie, aby wznosić głos dziękczynienia i opowiadać o wszystkich Twoich cudach. Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Nie zabieraj mojej duszy z grzesznikami, ani mojego życia z krwawymi ludźmi. W ich rękach jest przewrotność, a ich prawica pełna jest przekupstwa. Lecz ja będę postępować uczciwie. Odkup mnie i zmiłuj się nade mną. Moja noga stoi na równej drodze. Będę błogosławił Pana w zgromadzeniach. Jest taki czasem, przypuszczam, że w każdej społeczności jest taki moment, kiedy grozi uśnięcie. Kiedy grozi uśnięcie, kiedy grozi coś takiego, że zaczniemy spotykać się po prostu tak, mamy taki rytm. Tam poniedziałek, środa, czy niedziela, środa, niedziela, środa, czy tam jak u kogo jest w społeczności. No ten rytm taki zaczyna troszeczkę usypiać i może tak być, że Kościół przestaje funkcjonować, żyć poza tym rytmem. I Bóg przychodzi i budzi. Budzi tych, którzy chcą się dać zbudzić. Jedna podstawowa rzecz. Jeżeli będziemy, tu w tym psalmie jest napisane, żeby mieć taką gotowość. Panie, zbadaj mnie, doświadcz mnie i poddaj próbie moje nerki i serce. To jest, nerki i serce to są takie organy, które obrazują w Biblii sumienie i taką najgłębsze ja, to jest istotę człowieka, czyli poddaj próbie moje sumienie i poddaj próbie moje wnętrze, to najgłębsze wnętrze, które znasz. To jest mniej więcej to samo, co pisze apostoł Jan, kiedy mówi, żeby chodzić w światłości, czyli żeby pozwalać Panu Bogu na to, żeby zaglądał, badał, i w dodatku robić to, prosić Go jeszcze o to, żeby badał. Zobaczcie, prosić Go o to, żeby badał. Czyli to nie jest tak, że my się ostatecznie poddamy, jak Pan Bóg do nas przyjdzie i zacznie nas chłostać albo karcić, tylko chodzi o to, żeby Go wręcz o to prosić, żeby on to robił na bieżąco. I żeby robił to samo z nami, z każdym z nas i żeby robił to samo na bieżąco z Kościołem, bo jeżeli tak będzie, to będzie większe prawdopodobieństwo, że Kościół będzie żył, że nie uśnie i nie umrze. Czyli, że Pan Jezus nie będzie musiał tego świecznika strącić, jak jest napisane w listach w objawieniu. Mam miłosierdzie Twoje przed oczyma i to jest prawda, że Bóg jest miłosierny, więc jeżeli On mnie będzie badał, to wiadomo, że jest miłosierny, czyli on chce mi odpuścić i chce zrobić ze mną porządek, nie dlatego, że jest Bogiem złośliwym, tylko dlatego, że jest właśnie Bogiem dobrym i miłosiernym. I mam to miłosierdzie przed oczyma i co jeszcze? Postępuję w Twojej prawdzie. To jest właśnie to, co czasem mówimy, że no, ta prawda, która jest taka ważna, nie? Jak apostoł Jan pisze drugi list na przykład, to mówi, że, czy trzeci, to mówi, że tak bardzo się cieszę. Pierwszy list Jana, tu mamy drugi list Jana. drugi list Jana. I tu tak dużo Jan mówi o prawdzie, tak? Starszy do wybranej Pani, do jej dzieci, które miłuje w prawdzie, a nie tylko ja, ale wszyscy, którzy poznali prawdę, ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki. Ucieszyłem się, werset czwarty, bardzo, że wśród Twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, jak otrzymaliśmy przykazanie od Ojca. No i to jest mniej więcej to samo, co w tym psalmie, czyli postępowanie w prawdzie, tylko że to postępowanie w prawdzie oznacza również, że my jesteśmy prawdziwi. To znaczy każdy z nas jest prawdziwy w stosunku do tych, którzy go otaczają, nie tylko w stosunku do Pana Boga, bo Bóg i tak wie, jacy jesteśmy. I to jest ciekawe, że z jednej strony Bóg wie, że jacy jesteśmy, On nie ma co do nas żadnych złudzeń, a z drugiej strony jednak chciałby, żebyśmy my sami nastawili się na badanie, żebyśmy chcieli to zrobić, a nie żebyśmy musieli to zrobić. Bo jeżelibyśmy musieli to zrobić, to by była inna rozmowa niestety. I psalmista mówi dalej, nie zasiadałem z ludźmi próżnymi, nie zadaję się z obłudnikami. To jest główny temat na dzisiaj. To znaczy, jeżeli chcemy być chodzić w prawdzie, jeżeli chcemy być prawdziwi, to musimy się strzec tego, przed czym Pan Jezus ostrzegał swoich uczniów. On ich ostrzegał przed kwasem faryzeuszy, czyli przed obłudą. No i faryzeusze mieli na sumieniu nie tylko to, że byli legalistami, ale również mieli na sumieniu to, że udawali kogoś, kim nie byli, wobec otoczenia. I no, niestety, ale to nie jest tak, że my jesteśmy od czegoś takiego wolni. Nam się tylko tak wydaje. Niestety obłuda czy hipokryzja grozi wszystkim, grozi każdemu Kościołowi i groziła nawet największym mężom Bożym, o czym będziemy mówić za chwilę. Ale teraz, jeżeli psalmista mówi o tym wszystkim, no to mówi w szóstym wersecie, umyję w niewinności swoje ręce i obejdę Twój ołtarz, Panie, i chcę wznosić dziękczynienie, opowiadać o wszystkich Twoich cudach i Panie, miłuję dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. On mówi o świątyni oczywiście, prawda? Natomiast jeżeli poczytamy sobie na temat tego, czym jest dom Boży w Nowym już Przymierzu, no to tam jest napisane, że jesteśmy domem, że jesteśmy kamieniami, które budują się w dom duchowy, tak? I domostwo Boże to jest coś, o czym Paweł mówi, że to jest filar i podwalina prawdy, że odchodząc zostawiłem Ci wiedzę, jak macie postępować w domu Bożym, który jest filarem i podwaliną prawdy, tak pisze do Tymoteusza. I teraz to miejsce, gdzie przebywa chwała Boża, bo jeżeli dom Boży jest, jeżeli on jest rzeczywiście Boży, no to Bóg chce tam przebywać. Czyli krótko mówiąc, On chce przebywać w każdym z nas, pośród nas, dlatego że On chce być w swoim domu. Tak jak zresztą powiedział kiedyś o świątyni, zamieszka tam moje imię. A teraz On sam, poprzez Ducha Świętego, tu jest, chce być. Miłuję Twój dom, czyli miłuję nie tylko to, że jestem, mam relację z Tobą, ale również miłuję społeczność. I my jesteśmy niestety czasem przyzwyczajeni do tego, że chrześcijaństwo polega na tym, że to jest Pan Jezus i ja. Czyli to jest moje chrześcijaństwo. Ja mam relację z Bogiem, ja chodzę z Bogiem, ja Go słyszę, ja czytam Słowo Boże, ale pytanie jest jeszcze, czy my, wiedząc o tym i mając taką relację z Bogiem, czy my słyszymy, co Pan Bóg powiedział na temat społeczności, to znaczy nas w społeczności. To tak się składa, jedna z sióstr kiedyś mówiła, że nie ma jednoosobowych pastwisk. No nie ma. Nie ma jednoosobowych pastwisk. Pan Jezus ma trzodę i teraz jeżeli ktoś może trzodę znaleźć, to niech jej szuka. Jeżeli w dzisiejszych czasach, które są takie trudne, nie może jej znaleźć, to niech się modli, żeby ją znaleźć. Dlatego, że nawet dwóch albo trzech w dzisiejszych czasach to jest już naprawdę w niektórych sytuacjach luksus. Ale modlić się trzeba. Dlatego, że tak Pan Bóg stworzył, skonstruował to wszystko. I owszem, istnieją pustynie, istnieją czasy, kiedy mamy tylko Pana Boga. On to wie, Słowo Boże to przewiduje, tylko docelowym stanem, w jakim ma być każdy z nas, to jest stan, w którym my możemy służyć innym. I służymy innym, a najczęściej jest tak, że służymy innym najpierw w Kościele. I niestety tak jest, że jeżeli Kościół jest społecznością, to jest społeczność, w której są ludzie. Ludzie są, mają jeszcze póki co grzeszną naturę, która została zwyciężona poprzez Ducha Świętego, poprzez to, co zrobił Pan Jezus na krzyżu, to zostało pokonane, ale nowe ciała nam jeszcze nie zostały dane. W związku z tym to się odzywa. No i odzywa się również obłuda, to znaczy takie pragnienie, żeby wyglądać lepiej niż tak naprawdę jest. To jest zabójcze dla Kościoła. To jest naprawdę zabójcze dla Kościoła. I teraz warto sobie o tym czasem przypominać i warto wiedzieć, że naprawdę nikt od tego wolny nie jest. Więc każdemu z nas się zdarza, że on tak naprawdę nawet w zgromadzeniu, którym Pan Bóg jest między nami, nawet w tym domu Bożym, on po prostu przestaje być sobą. On zaczyna mówić, i to o tych sprawach mówiliśmy kilkakrotnie już i dlatego tak się cieszę, że niektórzy na przykład zaczęli mówić, jak to się mówi, takim głosem wreszcie, że no, mówię o sprawach duchowych, które są w moim życiu, a nie mówię, odczepcie się ode mnie, ja wam powiem, o co się modli w sprawach zewnętrznych, ale moje tutaj sprawy takie, o które powinniście się modlić, to ja zachowam sobie dla siebie. Jeżeli my jesteśmy członkami jedni drugich, to jasne, że istnieją rzeczy, które są tylko między mną i Panem Bogiem. One są. Istnieją rzeczy, które mogę powiedzieć bratu czy siostrze zaufanemu, bo to są sprawy bardzo intymne, bardzo prywatne. Wiadomo, że pewne sprawy trzeba tak traktować, bo tylko w sektach jest tak, że wszystko wszyscy mają obowiązek powiedzieć. Ale naprawdę istnieje wiele rzeczy, które Kościół powinien wiedzieć, które Kościołowi trzeba dać znać, żeby się modlić i w których też Kościół z drugiej strony powinien być zainteresowany. Jeżeli widzisz grzech, idź do brata i napomnij go. Jeżeli on się upamięta, pozyskałeś swego brata. Jeżeli nie zrobi tego, to co masz zrobić? Weź dwóch albo trzech, niech idą z tobą. Jeżeli to się upamięta, bardzo dobrze. Jeżeli nie, to co zrób? Postaw sprawę przed społecznością, ponieważ społeczność jest ciałem. I ona powinna mieć świadomość tego, jak bardzo grzech każdego z nas rani ciało, jak bardzo grzech każdego z nas może zniszczyć to ciało. My sobie czasem tego nie zdajemy z tego sprawy. Jak bardzo my, nasze życie z Bogiem, nasze życie tutaj, czy to jest nasz grzech, to jak bardzo obciąża i niszczy, czy to, jakie wydajemy dobre świadectwo, jak bardzo buduje. Naprawdę to jest rzecz, o której bardzo często nie myślimy. No i wydaje nam się, że no, nam to nie grozi, nie ma sprawy, prawda? No ale weźmy sobie list do Galacjan. Była taka sytuacja kiedyś, która przydarzyła się i to komu? Drugi rozdział Galacjan od 11 wersetu. I Paweł pisze tak. A gdy Piotr przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania. A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę. Lecz gdy zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Piotrowi wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, czemu przymuszasz pogan, aby żyli po żydowsku? To była akurat sytuacja, w której nie było na co czekać. I jeżeli Paweł czekałby, aż wszyscy się rozejdą, żeby Piotrowi powiedzieć te rzeczy osobiście, to już byłoby za późno. Dlaczego? Dlatego, że Piotr swoim postępowaniem, on nie musiał nic mówić. On miał autorytet wielki. I teraz tak, on jadł z poganami przy jednym stole. To wtedy oznaczało jedność duchową. Nie miał żadnego problemu. Ale w momencie, kiedy przyszli ci, którzy byli obrzezani, czyli Żydzi, którzy byli bracia pochodzenia żydowskiego, to on się przestraszył, że zarzucą mu, że jada z poganami. I zamiast wtedy im wytłumaczyć, tak jak kiedyś było, jak było za czasów, kiedy Korneliusz się nawrócił. No, to samo było. Przyszedł do swoich i oni mu zarzucają, jadłeś z nieobrzezanymi. I on im wtedy powiedział, dlaczego? No przecież on Ducha Świętego dostali tak jak i my. A tym razem Piotr nawet nic nie mówi, tylko odchodzi do innego stołu. Czyli krótko mówiąc, tak jak to było rozumiane w starożytności, on zrywa wspólnotę stołu, wspólnotę ducha z tymi, którzy byli z pogan i przenosi się do tych, którzy są z Żydów. I w tym momencie poganie mieli prawo sobie pomyśleć, no tak, to my jesteśmy gorszego jakiegoś sortu w takim razie. Czyli my jesteśmy druga liga. My nie mamy tych samych praw, my nie jesteśmy jedno razem z nimi, skoro tak, no bo on się przeniósł do nas, a powinien zaprosić Żydów, chodźcie do nas. Wszyscy jesteśmy jedno ciało. I teraz Paweł nazywa to obłudą. To samo zrobił Barnaba i jeszcze w dodatku pozostali, czyli obłudnie postąpili ci, którzy byli mężami Bożymi, naprawdę o wielkim autorytecie. A Piotr przecież należał do filarów. Obłuda, czyli hipokryzja inaczej, to jest postępowanie, to jest udawanie, to jest postępowanie inaczej niż jest naprawdę. Hipokryzis, to po grecku jest nawet, jedno ze znaczeń tego słowa, to jest gra sceniczna. Czyli tak naprawdę jestem aktorem. Jeżeli ja jestem obłudny, to ja jestem aktorem, bo gram przed innymi. Gram kogoś, kim tak naprawdę nie jestem. I to czasem nie muszę wcale nic mówić. Ja mogę wyłącznie coś zrobić. I to wystarczy, żeby wprowadzić innych w błąd. Na przykład co do moich intencji. Niestety w Kościele tak bywa. Niestety bywa tak, że nawet kiedy się gromadzimy, to potrafimy, niektórzy potrafią się modlić, to każdemu z nas może się zdarzyć, ale nie szczerze. I wisi coś w powietrzu. Wisi w powietrzu taka atmosfera i dobrze, jeżeli wisi, słuchajcie, bo jeżeli wisi, to znaczy, że żyjemy. Jeżeli już nie wisi, to znaczy, że wszyscy się przyzwyczaili i idziemy w kierunku Kościoła, który tak naprawdę będzie coraz bardziej obłudny, coraz bardziej będziemy udawać przed sobą nawzajem i tak naprawdę będziemy stanowić już niedługo organizację. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Jest teraz taki czas, że jest mnóstwo ludzi, którzy są na pustyni, oni się zgorszyli, oni się napatrzyli na obłudę przez wiele lat i oni przychodzą do Kościoła, bo oni pragną czegoś, co wreszcie jest prawdziwe. Oni chcą widzieć prawdziwe życie. Oni chcą to prawdziwe życie odczuwać, że ono przepływa. Przychodzą do Kościoła ludzie, których Ewangelia nazywa prostaczkami. To znaczy prostaczkowie, którzy są młodzi w wierze jeszcze. I teraz to są ludzie, którzy dopiero się niedawno narodzili. I co teraz Ewangelia na ten temat mówi? Jeżeli takiego człowieka, który się niedawno... Dziecko jeszcze, jeżeli ty przyprawisz o upadek, to lepiej, żeby ci kamień do szyi przyczepić i w morze rzucić. To są poważne słowa. I teraz zobaczcie, że jaką odpowiedzialność ma każdy z nas. I to odpowiedzialność nie polega na tym, że to jest jakiś straszny ciężar rzeczy, których ja nie uniosę. Ja tylko muszę być prawdziwy. Ja się nie mam, nie wolno mi się chować przed Panem Bogiem. Nie wolno mi się udawać kogoś innego przed społecznością. Jeżeli mam problem, to ja powinienem powiedzieć na tyle, na ile jest to problem do powiedzenia w społeczności. Jeżeli nie, to pójść do brata, do siostry. Jeżeli nie, w ostateczności pójść tylko do Pana Boga z niektórymi sprawami. Ale zauważcie, zanikło w tej chwili w kościołach zupełnie coś takiego jak właśnie co? No przepraszam zbór, no bo grzeszyłem, tak? Przecież jeżeli ja grzeszyłem, to ja czyniłem szkodę ciału. Jeżeli zbór jest, czy kościół jest porównany do ciała, to znaczy, że to ciało można ranić, wręcz więcej. Nawet jest mowa o gangrenie, bo fałszywe nauki są jak zgorzel, czyli jak gangrena, która się szerzy. I wtedy trzeba odciąć cały organ. I zobaczcie, co się dzieje. No, wykluczenia są w sytuacjach tak rzadkich, że praktycznie się nie zdarzają. To, żeby ktoś na przykład sam z siebie, nie dlatego, że on musi, bo to jakaś tam straszna sekta jest, tylko sam z siebie przyszedł i mówi, słuchajcie, przepraszam zbór. To się zdarza jeszcze rzadziej. No bo dlaczego? Dlatego, że każdy jest przecież sam dla siebie, nie? Każdy jest Pan Jezus i ja. Czyli ja już tylko mam z Panem Jezusem sprawę do załatwienia. Wszyscy widzieli mój grzech, ale ja tak naprawdę nie mam im nic do powiedzenia na ten temat. Naprawdę biada nam, jeżeli ludzi, którzy szukają tego, co jest prawdziwe, i oni zaczynają to widzieć. Biada nam, jeżeli tych ludzi zgorszymy i oni zobaczą, że to jest gra w pewnym momencie. I ja naprawdę słyszałem już wiele razy takie wymówki wierzących, którzy mówili, ale przecież wszyscy są tylko ludźmi. Ale przecież Kościół składa się z grzeszników, tyle że zbawionych. Ale przecież tak naprawdę o co chodzi? Zostaw to przecież, nic takiego się nie dzieje. Nie, Bóg pilnuje świętości. Bardzo pilnuje świętości. I dopóki pilnuje świętości swoich dzieci, to jest chwała Bogu, dlatego że żyjemy. Może przestać jej pilnować. Jest w liście do Efezjan taki fragment, który dokładnie mówi o Kościele. Otwórzmy sobie to. To jest 4 rozdział. To jest 4 rozdział i zaczyna Paweł 4 rozdział od stwierdzenia: proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. To jest, jeżeli mamy postępować w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście powołani, mamy rozumieć, do czego zostaliśmy powołani. Co tak naprawdę, czym tak naprawdę jest Kościół? To nie jest organizacja, to nie jest klub kibica Pana Jezusa, to nie jest klub wzajemnej adoracji, to jest dom Boży zbudowany z kamieni, które Bóg szlifuje, wsadza je na odpowiednie miejsca. To jest ciało, w którym każdy z nas jest członkiem. Każdy członek, jak czytamy pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, to tam jest napisane, że każdy członek jest potrzebny w ciele. Że nawet te członki, które wydają się być mniej zacne, doznają większego szacunku. Że nie może oko powiedzieć, że skoro nie jest tam ręką czy nogą, to nie jest potrzebne w Kościele. Ale równocześnie jest tak, że każdy z nas powinien odczuwać odpowiedzialność za to, jak wygląda całość. I dlatego, jeżeli zaczynamy funkcjonować w taki sposób, że członkowie ciała, czy członki ciała zaczynają myśleć tylko i wyłącznie o tym, co ich dotyczy. Czyli palec myśli tylko o tym, czego by dotknąć, tak? Oko myśli o tym tylko, czego by zobaczyć. To wszystko zaczyna funkcjonować w oderwaniu od siebie. To w tym momencie my zrobimy jeden podstawowy błąd. I czytamy dalej w 4 rozdziale. Później jest mowa o jedności. Akurat nie o tym chcę dokładnie mówić. Ale jest mowa o przysposobieniu, o tym, że Bóg pewnych ludzi powołał, obdarował. To wszystko jest prawda. Tylko że na dzisiaj, jeśli chodzi o obłudę i hipokryzję, to tam jest napisane od 15 wersetu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Czyli, krótko mówiąc, całe ciało jest kierowane przez głowę. I jeżeli chcemy wzrastać w Tego, który jest głową, czyli w Chrystusa, czyli, krótko mówiąc, jeżeli nawet ja chcę mieć odpowiednią relację z Panem i Kościół, jeżeli ma mieć odpowiednią relację z Panem, to co tu jest napisane w 15 wersecie? Mamy być szczerzy w miłości w stosunku do siebie nawzajem. Tu nie jest napisane, że mamy być szczerzy, ale nie kochać, czyli podarować sobie miłość, bo wtedy można naprawdę tłuc na lewo i prawo i bardzo dużo zła narobić. Tu nie jest napisane, że mamy miłować, ale nie być szczerzy, bo Bo jeżeli tak zrobimy, to będziemy mieli dywan, pod który będziemy wszystko chować i naprawdę to kiedyś wybuchnie. Tylko mamy być szczerzy w miłości. Czyli krótko mówiąc, jestem otwarty, nie udaję nikogo innego. Jeżeli mam problem, to mówię, że mam problem. Jeżeli widzę problem u brata czy siostry, to chcę z nim porozmawiać. Jeżeli to musi być zrobione publicznie, tak jak Paweł musiał Piotrowi powiedzieć, to trudno, no musi. Ale przeważnie jest tak, że nie musi. W związku z tym ja chcę się z nim umówić i zauważcie jedną rzecz, którą tam powiedział Paweł w liście do Galacjan. W twarz. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście wiadomo, że w Nowym Testamencie za czasów starożytnych no to rozmawiano ze sobą w twarz, no bo nie mieli telefonów, nie mieli Skype'ów, nie mieli WhatsAppów i tak dalej. Nie? Ale mimo to zawsze najlepiej jest porozmawiać osobiście, o ile się tylko da. Jeżeli mamy możliwość porozmawiania osobiście, dążmy do tego. Jeżeli już nie mamy tej możliwości, trudno. Trzeba się pomodlić, włączyć tego Skype'a, tego WhatsAppa, porozmawiajmy. Ale zacznijmy od tego, żeby szukać możliwości rozmawiania osobistego. To jest ważne, dlatego że jesteśmy wtedy twarzą w twarz, wtedy widzimy siebie nawzajem, wtedy widzimy, co ktoś odczuwa. To jest naprawdę dobre i to też potrafi czasem zaoszczędzić nam nieporozumień. I tego, że ktoś na przykład nas niedokładnie zrozumie i odłoży słuchawkę. Także warto w ten sposób. Ale zasada, mamy być szczerzy w miłości. I teraz jeżeli na przykład widzę, że coś się z bratem złego dzieje i ja mu tego nie powiem, to ja mu robię krzywdę. To ja mu robię krzywdę. Naprawdę, przyzwyczaiło się bardzo wielu wierzących ludzi do tego, że jeżeli na przykład widzę, że brat grzeszy, widzę, że brat ma problem, to ja się będę modlił. Ja nic nie zrobię w tym kierunku. Ja nie pójdę, ja nie porozmawiam. To jest takie duchowe wytłumaczenie tego, że ja nie robię tego, co powinien być, czyli powinien być szczery w miłości w stosunku do niego. I troskę wyrazić. Ja cię kocham. Co się dzieje? To zupełnie inna rozmowa jest. Jeżeli jesteśmy szczerzy w miłości, to wzrastamy we wszystkim w tego, który jest głową w Chrystusa. To jest 15 werset. Dalej. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Czyli głowa oczywiście jest decydująca o wszystkim. Ona decyduje, co zrobi palec, co zrobi ręka, noga. Wszystko płynie z głowy, każdy impuls. Ale teraz ono, to wszystko, całe ciało jest harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach. Dzięki czemu? Dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary. Nie ma w Kościele ludzi, którzy są kibicami. Nie ma w Kościele ludzi, którzy mogą powiedzieć, ja nie wiem, mnie to nie obchodzi. Tak jak nie ma palca, nie ma żadnego organu w naszym ciele, który mógłby powiedzieć, mnie to nie obchodzi, cała reszta. I dlatego dalej, 17 werset, to już zaczyna być karcenie. Co więc mówię? No to co powyżej? To znaczy harmonijnie ciało ma się rozwijać, ma wzrastać w głowę, ma być szczerymi w miłości w stosunku do siebie i ma budować siebie stosownie do miary każdego członka. Więc to mówię dlaczego? I zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie, w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest z powodu zatwardziałości ich serca. Paweł zwraca się do pogan, którzy się nawrócili. A mówi teraz częściowo o poganach, którzy się nie nawrócili. Dla nich to jest normalne, że mają zatwardziałe serca, przyćmiony umysł, ale przecież wy tacy nie jesteście, wy tego nie macie. Wobec tego wy nie róbcie tego samego błędu, nie wracajcie do tego. Oni, 19 werset, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go, jeśli słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego i zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. No i wierzącym ludziom to się zdarza, że oni po prostu wracają do poprzednich myśli, czynów, upodobań, no bo to jest czasem miłe, nie? Grzech nęci jednak cały czas. To mamy tą naturę, która jest jakoś tam ciągnięta i dopóki mamy te ciała, no to jeszcze ją będziemy mieli. Ale Paweł mówi, żeby zrzucić z siebie starego człowieka, ponieważ oni w tej chwili jest możliwość, żeby zrzucić i w tej chwili jest możliwość, żeby przyoblec. Tamci poganie, którzy są nieodrodzeni, oni nie mieli takiej możliwości. Oni byli kierowani rządzami. To jest drugi rozdział, można przeczytać listu do Efezjan, że byliśmy kiedyś tacy sami, prawda? Postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. No nie wracajcie do tego. Jeżeli Kościół ma funkcjonować prawidłowo, bądźcie w stosunku do siebie szczerzy w miłości. Nie wracajcie do tego. Jeśli ktoś wraca, to idźcie do niego, bo szczery w miłości człowiek musi dbać o to, że Kościół jako całość to jest jego dom. No i zewlecz z siebie tego starego, a przyoblecz nowego, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości, bo Bóg dba o naszą świętość. Nie, to jest taka analogia, ilustracja, może daleka troszkę, ale ja wam coś powiem. Są koszule takie duże, które ja noszę i których moja żona nie cierpi.
Ja też mam takie.
Masz takie. I czasem jest tak, że moja żona prosi mnie, żebym zewlecz tą koszulę z siebie, bo ja nie mogę na to patrzeć. A ja ją po prostu lubię, ja do niej wracam. I powinienem na siebie przyoblec to, w czym będę się jej podobał i w czym też będę wyglądał jakoś godnie, prawda? No więc przyoblecz na siebie to, w czym będziesz właściwie wyglądał, w czym będziesz się mnie podobał i w czym będziesz ogólnie dobrze wyglądał. No, żony tak dbają o swoich mężów, prawda? A ja te koszule trzymam w szafie, no i jest ich kilka. I Jurek pewnie też. To jest właśnie to, że no, wyrzucić. Właśnie starej natury się nie da wyrzucić. Nawet jakbyśmy te całe nasze koszule powyrzucali, to nie jest analogia. W tym się miejscu się kończy. Ale Bóg mówi do nas, przyoblecz to, co mi się podoba. Patrzysz jej i naprawdę czasem wracasz do tego, co było, to cię prowadzi do zguby. Ale przyoblecz to, co możesz przyoblec już teraz, bo kiedyś nie mogłeś. I teraz dalej, 25 werset, dlatego odrzuciwszy kłamstwo, zobaczcie, znowu, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Czyli jeżeli zewlekamy z siebie tego starego, a ubieramy tego nowego, odnawiamy się w duchu, pokutujemy, zaczynamy chodzić znowu tak jak trzeba, zaczynamy słyszeć Boży głos, no to wtedy odrzućmy kłamstwo i niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. I teraz oczywiście zawsze jest tak, że łatwiej jest powiedzieć komuś prawdę, niż usłyszeć tą prawdę, którą nam ktoś powie. To jest jasne. Więc są tacy, którzy naprawdę, oni by tą prawdą strzelali na lewo i na prawo, ale jak w nich ktoś strzeli, to im jest ciężko. Trudno im jest. No ale to trzeba przyjąć, jak to się mówi, popularnie na klatę. To znaczy tak, w kościele, jeżeli brat mi mówi prawdę na temat mojego stanu, bo on ją widzi, albo mówi, zacznij się o to modlić, ponieważ niepokoję się o ciebie, to ja powinienem wiedzieć po pierwsze, że brat mówi to do mnie z miłością. On mnie chce ratować, on mi chce pomóc. On nie mówi tego dlatego, że on jest lepszy ode mnie i że właśnie ma okazję, żeby się wyżyć, albo żeby mi pokazać, jaki to on jest, a jaki ja jestem. Nie. Kiedyś Brat Wilkerson mówił, że jak się napomina, to powinno się to robić ze łzami w oczach. Bo łatwo jest napominać bez. Łatwo jest, naprawdę. Ale jeżeli mamy w stosunku do siebie miłość prawdziwą, to będziemy prawdę w miłości mówili właśnie ze łzami w oczach, dlatego że ja brata kocham. I jeżeli ja go napominam, to on powinien wiedzieć, widzieć to, że ja go kocham. Bo jesteśmy członkami jedni drugich. To znaczy, jeżeli nie będziemy tej prawdy mówić i odrzucać kłamstwa, to przestaniemy być członkami jedni drugich powoli, a zaczniemy działać osobno. Czyli każdy z nas ma swój własny zbór, czyli jednoosobowy. Ten zbór jest świetny, bo on jest doskonały. To tam nie ma potrzeby, żeby kogoś wykluczać, bo sam siebie nie wykluczę. Tam wszyscy się ze mną zgadzają, bo ja mam swoją własną idealną doktrynę na pewno. Więc to jest taki wygodny zbór bardzo. Ale jak przychodzi co do czego i jesteśmy w kościele, to Słowo Boże mówi, że człowiek wygładza człowieka, a żelazo wygładza żelazo, prawda? No i niestety są tarcia. I teraz dalej jest napisane, nie gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Gniewajcie się, przepraszam, lecz nie grzeszcie. Nad waszym gniewem niech nie zachodzi słońce. I rzeczywiście tak jest, słuchajcie. Jeżeli mamy w stosunku do brata gniew, ja najczęściej to przerabiam u siebie w domu. To znaczy nie jesteśmy w stanie położyć się czy nawet do wspólnej modlitwy stanąć wieczorem, dopóki jest coś niezałatwione. Ja nie jestem w stanie. To jest rzecz, której po prostu Bóg nienawidzi, nie znosi. I to ta modlitwa nie ma żadnej wartości. Ona jest obrzydliwością dla Boga. I powinniśmy wiedzieć, jak się gromadzimy na modlitwę i nie mamy pozałatwianych spraw, to nie jest kwestia wyłącznie Wieczerzy Pańskiej. To jest kwestia tego, że my stajemy przed świętym Bogiem. I dla Niego takie postępowanie jest obrzydliwością, jeżeli my jesteśmy właśnie jacy, obłudni. Bo brata ściskamy, bardzo się cieszymy, że dobrze, że jesteś, ale my mamy coś w kieszeni na niego. I to jest straszne. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie to jest straszne. I dlatego 27 werset mówi, nie dawajcie miejsca diabłu, bo jeżeli dacie miejsca diabłu w tych sprawach, to on to wykorzysta bezlitośnie. A on nie gra fair. I dalej jest napisane o tym, że kto kradnie, więcej nie kradnie. No pewnie, że tu nam, my nie jesteśmy jakimiś tam strasznymi tam złodziejami i tak dalej, ale rzeczywiście czasem się warto przyjrzeć, czy przypadkiem nie kradniemy, bo chrześcijanie potrafią oszukiwać na bardzo różnych rzeczach. I potrafią mieć nieuczciwie ściągnięte programy, potrafią podatków nie płacić, potrafimy to wszystko robić, słuchajcie. I potem się jeszcze usprawiedliwiamy jakoś dziwnie i głupio. Plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, żeby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I Paweł mówi o zasmucaniu. I to jest taki fragment, który można połączyć czy nawiązać do psalmu. Tam jest nawet odnośnik w Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I jest psalm 78, który mówił o czym? O tym, jak Izraelici szli po pustyni. Jest to analogia, która jest stosowana w liście do Hebrajczyków, dlatego jak Kościół idzie aż do końca, kiedy dojdzie. 78 psalm i od wersetu 34. Gdy ich zabijał, szukali go, nawracali się i o świcie szukali Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy ich odkupicielem. Pochlebiali mu jednak swoimi ustami i okłamywali go swym językiem, a ich serce nie było przed nim szczere i nie byli wierni jego przymierzu. On jednak, będąc miłosiernym, przebaczał ich nieprawości i nie wytracał ich. Często odwracał swój gniew i nie pobudzał swej całej zapalczywości. Bo pamiętał, że są ciałem i wiatrem, który ulatuje i nie wraca. jak często pobudzali go do gniewu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu. Jak się czyta list do Hebrajczyków, 3 i 4 rozdział, tam jest fragment o tym, że Duch Święty mówi, żeście mnie obrażali. I to jest dosłowny cytat z psalmu 95, który mówi, że Jahwe mówi, że wyście mnie zasmucali. To jest dokładnie to, że Duch Święty prowadził ich po pustyni, a oni go zasmucali. I jak ich zabijał, to wtedy o świcie wstawali, żeby się modlić. Wtedy znajdowali czas. Ale on jest miłosierny. On jest miłosierny. I chwała mu za to, że jest miłosierny. Pamięta, że jesteśmy trawą. Więc jeżeli zawracamy, przyjmuje. Jeżeli tylko jesteśmy szczerzy. Bo jeżeli zaczniemy to robić w nieszczerości, biada nam. I ostatni fragment, który chcę przeczytać, to jest 5 rozdział, tam dalej. Tam jest napisane od początku. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet spośród was wymieniane, wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. I niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem kiedyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie, badając to, co podoba się Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej strofujcie o tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje. Wstyd nawet mówić. A wszystko, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Więc jeżeli jest tak, że jak Kazio mówił, lepiej być szczerym i się mylić, niż być nieszczerym i uważać, że mówimy prawdę, tak? I mieć rację. Bo szczerego człowieka Pan Bóg naprostuje. Natomiast nieszczery ma problem. Jeżeli jest obłudnikiem, to jest kwas faryzeuszy. Najgorsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić i przed którą Pan Jezus uczniów ostrzegał. Więc bądźmy szczerzy przede wszystkim przed Panem. Nie bójmy się, kiedy padnie na nas to światło. Bądźmy szczerzy przed sobą nawzajem. Bądźmy szczerzy przed Kościołem. To nie znaczy, że musimy wszystko jak w sekcie mieć, ale mówiliśmy o tym, że są rzeczy, które będziemy mówić z braćmi, z siostrami czasem na osobności. To jest naturalne. Ale nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, bo po prostu zgniemy i Kościół przestanie żyć. A wtedy nam biada. Natomiast Pan Jezus czeka, aż my będziemy szczerzy. On tylko czeka, żeby nam pobłogosławić, żeby się zmiłować i żebyśmy się obudzili i On wtedy nam zajaśnieje. Amen.